Jest taki fragment z Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 38 do 42 wersetu. Taka pewna sytuacja miała miejsce. Gdy tak wędrowali, czyli grupa uczniów z Jezusem, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Dzisiejsze moje poselstwo nosi tytuł: Wybierajmy dobrą cząstkę u stóp Jezusa, czy przy stopach Jezusa. I trochę jak mówiłem poprzednim razem, tydzień temu, o modlitwie generalnie, że żyjemy w czasie, w którym widzimy, jak świat coraz bardziej pędzi i również nasze życie jest często coraz bardziej zabiegane i coraz trudniej w tym wszystkim może być odnaleźć ten czas na modlitwę, żeby się zatrzymać, bo jak pędzisz, jak się rozpędzisz, to naprawdę ciężko jest zatrzymać. To wymaga więcej czasu, żeby się w ogóle zatrzymać, tak? Więc myślę, że w tej historii, w tym fragmencie jest niezwykle istotne przesłanie, zawsze aktualne, ale myślę, że w dobie, w której żyjemy, czy w czasach, które doświadczamy i które są też przed nami, tym bardziej istotne jest to przesłanie, żeby dobrać sobie właściwą cząstkę w naszym życiu. Bo to mamy taką sytuację, że Jezus wraz z grupą uczniów są w drodze, tak, i przybywają do domu Marty i Marii i jak wiemy też Łazarza. Były dwie siostry i brat. Jakoś o ich rodzicach nie ma mowy, więc prawdopodobnie już tych rodziców nie było. Żyło sobie po prostu rodzeństwo w tym domu. I no fajna rzecz. Siostry czy bracia, gdyby do naszych domów dzisiaj miał przyjść Pan Jezus z 12 apostołami, to by nie chciał? Witali mówi, ja bym chciał. Więc to było coś, tak? My dzisiaj może mamy inną perspektywę, my dzisiaj o Jezusie wiemy więcej, wtedy Jezus jeszcze, że tak powiem, nie do końca był objawiony, jeszcze to było przed ukrzyżowaniem, ale mimo wszystko, tak? Jezus robił ogromne wrażenie. Wiemy później, że ta rodzina to byli przyjaciele Jezusa. Więc to byli bliscy sobie ludzie. I oto Jezusa masz tę wspaniałą możliwość ugościć. Ale jak pomyślisz, że nie samego Jezusa, ale jeszcze co najmniej 12 innych, a może jeszcze paru innych, tak? To jest już to, że tak powiem, trochę zachodu przy tym jest. Przygotować kolację dla tylu chłopa. I może jeszcze paru innych kobiet. Bo akurat tutaj o tym nie czytamy, ale skądinąd wiemy z Ewangelii, że często uczniom towarzyszyło też jeszcze jakaś grupa kobiet, tak? Więc co najmniej kilkanaście osób, to nie jest parę osób, tylko kilkanaście osób, przygotować im jest co robić. Wyobrażam sobie, nigdy nie przygotowywałem sobie się takiej kolacji, ale wyobrażam sobie, że jest naprawdę co robić. I oto mamy taką sytuację. Marta się krząta. Tu może talerze przygotować, stół zaścielić, tak? Sztuczce, to, jedzenie, takie, takie i tak dalej. I przypuszczam, że na początku pewnie dwie siostry krzątały się razem. Ale w pewnym momencie Maria przestaje to robić, siada u stóp Jezusa. Pewnie Jezus opowiadał tak ciekawe rzeczy, że to ją pochłonęło i ona zapomniała, jak to się mówi, o całym Bożym świecie i zasłuchała się w Jezusa. I oto co się dzieje. Marta to widzi, obserwuje i możemy się tylko domyślać, co zaczęło się dziać w jej głowie. To ja tu robię, jest tyle roboty, a ta siedzi. A ja muszę sama zasuwać, tak? Sama. I coś się zaczyna dziać coraz bardziej. Ona się zaczyna nakręcać, możemy powiedzieć, tak? Bo w pewnym momencie czytamy, w wersecie 40, w końcu, tak? Czyli gdzieś przebrało się w niej, ulało się z niej. Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? A, widzicie? Ona nie zachowuje się w ten sposób, że gdzieś tak po cichu tam Mario, chodź mi pomóż. Jeszcze jest to do zrobienia. I ją odrywa. Ona zaczyna się tak nakręcać, zaczyna myśleć, to Pan Jezus to widzi i nic nie mówi na to. To ja tu się coraz męczę, ja tu jestem sama, a ona siedzi, nic nie robi, a Pan Jezus, jemu wszystko gra. No jak, tak? Ona gdzieś tam w sercu zaczyna być w pewien sposób obruszona, oburzona wręcz tym, że Jezus nie reaguje, że Jezus na to pozwala i tak dalej, tak? I teraz pomyślmy sobie, czy ta sytuacja jest w jakiś sposób wyobcowana z naszego życia? Bo może zaraz nie jedna siostra, ale bracia wcale nie są wyłączeni z tej postawy. Mogą pomyśleć, to o mnie, tak? To się tyczy też mnie. Bo można powiedzieć, o pewne uproszczenie oczywiście, ale można powiedzieć, że ludzi można podzielić na typ Marty i typ Marii, tak? Takich pracusiów i takich, co wydaje się, że do tej pracy to się aż tak nie garną i tak dalej, tak? W kościele. Jest tu co robić? O, jest co sprzątać. Siostry, które sprzątają, mogą powiedzieć, jest coraz więcej roboty, bo żeśmy sobie pobłogosławili z Panem Bogiem, że mamy więcej miejsca, ale z błogosławieństwem idzie też większa odpowiedzialność. Więcej do sprzątania metrów. Więcej brudu, tak? I tak dalej. Więc nie wiem, czy ci, którzy sprzątają, mają to na myśli, ale myślę, że takie myśli mogą się pojawić. Może nie wśród nas, ale generalnie wśród ludzi się takie myśli mogą zdarzyć. To my tu robimy, a ci, czyli wy na przykład, ktoś tam z was, nieważne, kto? Tylko przychodzą na nabożeństwo, se siadają i sobie słuchają. Tak? Mamy taką trochę podobną sytuację. Ktoś tu się narobił, stał w niedzielę wcześniej, żeby przygotować uwielbienie. Ktoś może wcześniej jeszcze posprzątać i może sobie myśleć, to ja tu muszę zasuwać, ja sobie muszę się poświęcić, a inni nie chcą się zaangażować, przyjdą sobie tylko na nabożeństwo, usiądą i słuchają. Tak? W tym sensie, że czasami trzeba przyznać to, że w naszej ludzkiej naturze mogą pojawić się pewne pretensje do innych. Ja robię, ja się angażuję, a inni nie. A tyle roboty jest do zrobienia jeszcze, tak? Dlaczego tamta czy tamta osoba nie chce pomóc mi? Panie Jezu, widzisz i nie grzmisz? Powiedz im coś. Tak? Powiedz im coś. No i Jezus odpowiedział. Chociaż zapewne usłyszał odpowiedź, której Marta się za nic nie spodziewała. Albo nie takiej oczekiwała. Bo myślała, że Pan Jezus się zreflektuje i powie, Mario, do roboty. Tak? Tego się spodziewała. Ale usłyszała odpowiedź, której się nie spodziewała. 41 werset. Pan zaś odpowiedział jej, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. Najpierw może zatrzymamy się na tej części tego zdania całego Jezusa. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. Innymi słowy, martwisz się za dużo. Za wieloma rzeczami się przejmujesz. Za dużo myślisz. Odpuść sobie. Odpuść sobie. Kiedyś czytałem takie badania na temat zmartwień. I jednym z wyników tego badania było to, że 90% zmartwień ludzi nigdy się nie dzieje. Nigdy się nie wydarza. Ludzie się o coś martwią, tak, niepokoją, a to się w ogóle nie dzieje. Czyli ta Jezusowa odpowiedź, tak, do Marty, ale może do ciebie dzisiaj. Na pewno wśród nas są ludzie, których bardzo to się tyczy. A może nawet nas wszystkich, w mniejszym czy większym stopniu. Martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. O wiele rzeczy. O wiele za dużo rzeczy. O wiele za dużo rzeczy się martwimy, tak? O to, co się działo tak naprawdę. Zobaczcie, z takiej zewnętrznej strony Marta służyła Panu Jezusowi. Wow! Wykonywała służbę dla Królestwa Bożego. To było wielkie coś. Więc robiła właściwą rzecz. Czy te chłopaki nie byli głodni? O, tam może było, wiecie, orkiestra marsza grała w brzuchach. Br, 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 tak? Po całym dniu, że tak powiem, marszu. A tam może z tym jedzeniem nie zawsze było tak wszystko pięknie, że żołądek był zawsze pełniutki, więc te kiszki marsza mogły grać. Czy nie należało im się dać tego posiłku, tej posługi względem nich uczynić? Jak najbardziej, tak? Służba. Służba. Ale równocześnie to, co uczą nas Ewangelie, nie zawsze to, co zewnętrzne, nawet jeśli jest właściwe, to nie zawsze to jest najważniejsze. Najważniejsze jest serce. Możemy robić właściwe rzeczy z niewłaściwych pobudek, z niewłaściwymi motywacjami. Bo w jej sercu zamiast radość, bo co się w istocie rzeczy działo? Jej siostra usiadła, żeby słuchać słów tego, które te słowa dają życie. Ona ożywała, Maria, a Marta się martwiła. Czyli co? Jak to słowo w polskim języku ładnie mówi, ktoś, kto się martwi, to coś ze śmierci sprowadza do swojego życia. Zamiast żyć pełnią życia, to w jaki sposób śmierć zaprasza do swojego życia, bo zmartwienia zabijają w nas pełną radość życia, tak, i pełnię życia. W przypowieści o siewcy jedna z gleb, ziarno, które pada między ciernie, w jaki sposób tłumaczy Jezus to w przypowieści, że to są ci, którzy przyjmują słowo, tak, ale następnie troski, zmartwienia, wiele pożądań sprawiają, tak, z tego świata, sprawiają, że to ziarno nie może wyrosnąć, nie może wydać owocu. Jeśli nawet wyrośnie, to zostanie zagłuszone. Więc to nam pokazuje, że zmartwienia to jest bardzo poważna rzecz. Bardzo niebezpieczna dla naszego życia duchowego. I w ogóle, nie tylko dla naszego życia duchowego, ale w ogóle dla naszego życia. Bo zmartwienia mogą, czy doprowadzają do tego, że nie wydajemy owocu. Czyli, że nasze życie się nie rozwija i nie może osiągnąć tego, do czego Bóg przeznaczył nas. Nie możemy tego osiągnąć. Więc czasami bywa tak, tak? I ten świat dąży do tego, żeby nas wepchnąć w taki kierat. Kierat roboty, kierat zmartwień. Pobudzić w nas, jak to mówi się, popyt sprawia podaż. Więc popyt na pewne rzeczy. Rozbudzić w nas pragnienia. Tak, apostoł Paweł później napisze do Tymoteusza o ludziach, którzy chcą się bogacić, że wpadają w wiele bezsensownych i niepotrzebnych pożądań. Więc do tego dąży ten świat. Rozbudzić wiele pragnień, czegoś, co ci wcale do życia tak naprawdę nie jest potrzebne. I możesz, żeby być w pełni szczęśliwym, spokojnie się bez tego obyć. Ale popyt budzi podaż, tak? Więc to jest taka, myślę, bardzo istotna rzecz dzisiaj dla naszego życia, bo ten świat przyczynia nam trosk i przydaje nam trosk. Dzisiaj wchodzimy w czas niepokojów, tak? Co to będzie? Jak sobie poradzę z tym? Jak co z naszymi dziećmi, tak? Tu wojny wieszczą, szykujmy się do wojny i tak dalej. Czas spokoju ewidentnie się skończył, tak? Niektórzy mówią, że to był lata właściwie naszego życia, to był anormalny czas w historii świata. Anormalny. Żyliśmy w takiej bańce, której jak pączki w maśle prawie, że tak powiem. Ale bańka teraz prysła i jakby wracamy do normalności w historii tego świata. Więc niepokojów jest wiele. Tak będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Więc my żyjemy w tym czasie, więc skoro Jezus też zapowiedział, że ludzie, całe narody będą bać się tego, co ma przyjść na ziemię, to wiecie, jest coś takiego, jak mówi się, że jest psychologia tłumu. Jeśli wszyscy uciekają w jakąś stronę, nie wiesz, dlaczego tam uciekają, ale się nie pytasz, to też biegniesz z nimi, tak? Taki owczy pęd. To znaczy, że to wcale nie jest takie proste i oczywiste, że będziemy płynąć pod prąd, tak? Że to wymaga pewnego zaparcia się, żeby nie ulec temu tłumowi, czy temu, co jakby ten świat próbuje wcisnąć, te niepokoje, te troski i tak dalej. Nie chcemy być z tych, którzy martwią się i niepokoją o wiele rzeczy. O wiele rzeczy. Dalej Jezus mówi tak. Martw się, niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Niektórzy inni tłumaczą, że potrzeba mało albo jednego. Mało albo jednego. I możemy to powiedzieć tak, że Jezus upraszcza nam życie. Upraszcza nam życie. Mówi, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy Ojciec nie wie, że wy tego wszystkiego potrzebujecie? A ty myślisz, że On nie wie. Czasami być może tak jest, że myślimy, że nie wiem, że On nie wie, ja muszę Mu powiedzieć. Bo chyba o mnie zapomniał. Tak jak tutaj w sytuacji Marty. Pan Jezus widzi i nie grzmi. I nic nie robi, a mi jest coraz ciężej. A mi jest coraz ciężej. Bo sama robię. A ta, która by mogła mi pomóc, siedzi i nic nie robi. Tak. Kto dołożył sobie ciężaru? Czy nie Marta sama? Swoją wewnętrzną narracją, tym, co w środku przeżywała, że pozwoliła swoim emocjom nabrać takiego kierunku i w tą stronę podążyć. Ona sama sobie to sprawiła, tak? Że jej było trudniej i ciężej, bo się nakręciła i było jej coraz gorzej. Ileż razy tak może być z nami, że my czynimy podobnie. Mamy pretensje do Pana Boga, ale sami sobie jesteśmy winni. Bo sami się nakręciliśmy. A Jezus mówi, martwisz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba jednego. Potrzeba jednego. Apostoł Paweł napisze, że wielki zysk pobożności na czym polega? Na poprzestawaniu na małym. Czyli inni tłumaczą na tym, co wystarczy. Tak? A później w tam dalszym ciągu tego fragmentu pojawiają się te słowa, o których już mówiłem, że ci, którzy dążą do bogactwa, popadają w wiele bezsensownych i szkodliwych pożądań. Także tak naprawdę w naszym życiu pewna prostota życia, to uproszczenie, które Jezus chce wprowadzić do naszego życia, jest jak wyzwolenie. Bo sprawia, że możemy żyć w wolności. Tak? A ten świat, o którym mówimy, że kultura naszego świata jest materialistyczno-konsumpcyjna. Że na tym chce nas skupić. Konsumuj, 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 zarabiaj, haruj, rób karierę, cokolwiek tam, żeby cię było stać na to i na to. A jak cię na to nie stać, to czujesz się gorzej. A potem się rodzą na przykład jakieś bunty społeczne, bo ludzie w reklamach widzą, że możesz mieć wszystko, a tak naprawdę nie mogą mieć wszystkiego, więc kiedy co, jak do czego dochodzi, to okradają na przykład sklepy, tak? Łamują się, było już kilka razy takie historie, że gdzieś narastał ten bunt w ludziach, tak? Bo gdzieś zostały rozbudzone pragnienia, ale nie ma możliwości ich spełnienia. Komu na tym zależy? Diabłu, tak? Potrzeba jednego. Potrzeba jednego, tak? Jezus nam pokazuje, że życie w gruncie rzeczy jest proste i wśród tylu opcji wybór jest sensowny jeden. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Dobrą część. To znaczy, że są jakieś w ogóle części, tak? W tej całej sytuacji możemy powiedzieć, że zarówno usługiwanie tej grupie głodnych ludzi było ważne, ale ważniejsze było słuchanie się Jezusa. Czy to oznaczało, że Marta też miała usiąść z Marią? Gdyby to zrobiły obie siostry, to by słuchały. Jezus może w pewnym momencie by skończył mówić i powiedział, a teraz wszyscy chłopaki, pomóżcie dziewczynom, żebyśmy zrobili sobie coś do jedzenia, bo już, że tak powiem, moje słowa zagłusza wasza orkiestra z waszych kiszek, tak? Więc na pewno Jezus miałby rozwiązanie na tą sytuację. I w naszym życiu sztuka dokonywania wyborów to jest mądra rzecz, żeby wiedzieć, co wybrać, tak? Kiedyś wybór był prosty, na przykład za mojego tam młodości. Czekolady na przykład w ogóle nie było w sklepie, a jak już była, to była jeden rodzaj. Wybór był prosty, przecież brałeś to, co jest. Dzisiaj wchodzisz do sklepu, 50 rodzajów czekolad albo 100, którą wybrać, tak? Czasami nie wiadomo, co wybrać. Tą bluzkę czy tą bluzkę? Kiedyś był prosty wybór, bo był jedno rzucone do sklepu i albo brałeś, miałeś, albo nie miałeś. Dzisiaj, którą wybrać? I tą bym chciała, i tą. Ja też czasami się z tym problemem borykam. Co wybrać? To jest, o rany, Panie Boże. Maria wybrała sobie dobrą część. Czy służba nie jest ważna? Jest. Ale przed służbą jest coś ważniejszego. Jest słuchanie. Słuchanie. Niektórzy tłumaczą tą dobrą cząstkę jako najlepszą cząstkę. Że najlepszą częścią w naszym życiu jest słuchać się Jezusa. Słuchać Jego słów. I zobaczcie, generalnie, jak powiedziałem, żyjemy w takim świecie, który pędzi, który narzuca nam ten kierat różnego rodzaju prac, obowiązków, że wydaje się, że dzisiaj żyjemy w świecie, którym jest uproszczenie. Ja pamiętam, jak moja mama, jak pranie to była robota na cały dzień, a już były jakieś pralki. Ale trzeba było ręcznie, potem przez magielnicę to wszystko, przez te wszystkie rzeczy. Pamiętam z dzieciństwa robota na cały dzień. Dzisiaj masz pralkę, tylko wrzucisz i wyjmiesz, a roboty masz full. Skąd to się bierze, tak? Bo rzecz jest w tym, że pewne rzeczy zostały nam jakby odebrane, nie musimy już ich robić, ale żyjemy intensywniej. Bo w to miejsce weszło 5 innych rzeczy, które musisz zrobić, tak? Więc żyjemy w świecie, który żyjemy coraz bardziej intensywnie. Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, które nas są czasami narzucone. Terminy nas jakieś gonią, musisz to zrobić. Pilne rzeczy potrafią zabrać nam czas na rzeczy ważne. Ale to jest pilne i cię pili, bo musisz to zrobić, bo jak nie zrobisz, to się świat zawali. Potrzeba tylko jednego. Maria wybrała sobie dobrą część i nawet w służbie dla samego Pana Boga, dla samego Pana Jezusa można się zagubić i wybrać tą inną część. Czy nie mamy przykładów na to w Piśmie, że ludzie się w ten sposób zagubili? Mamy. A w przypowieści o dwóch synach i ojcu miłosiernym, czy tak zwanej popularnej przypowieści o synu marnotrawnym, czy ten drugi syn, o którym się często nie mówi, też nie miał pretensji do ojca? Podobna sytuacja jak tutaj Marta do Jezusa. To ja ci służę całe życie. A ten nic poń, ten mój brat przechlał wszystko, a ty teraz mu ucztę wyprawiasz, a mi nigdy. Nigdy. Miał pretensje. Ja ci całe życie służę i nic za to nie otrzymałem, a ten łajdak nic poń zmarnował wszystko i przyszedł i teraz jego gloryfikujesz. Tak? Albo w historii o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz był taki dumny z siebie. Ja 2 razy w tygodniu poszczę. Daję 10 nawet z mięty i kminku. wzór chrześcijanina również dzisiaj. Bo byśmy patrzyli na takiego człowieka, dwa razy w tygodniu pości. O, jest człowiek modlitwy, wow. Ale w sercu co była? Była pycha. Tak. Możemy robić pewne dobre rzeczy, ale w sercu jest niewłaściwe nastawienie. Tak. Więc takie rzeczy mogą mieć miejsce. Innym razem Jezus powiedział, że wielu przyjdzie i będą mówić, Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie wyganialiśmy demonów, nie uzdrawialiśmy, nie dokonywaliśmy cudów? Ilu z Was by chciało dokonywać cudów, wyganiać demony, uzdrawiać, inne rzeczy robić? Ale odpowiedź Jezusa zadziwia. Idźcie precz, bo ja Was nie znam, bo nie wypełnialiście woli Ojca. Czyli niby wielka służba dla Pana Boga, usługiwanie w mocy Ducha Świętego, można by nawet powiedzieć, ale Jezus mówi, ale ja Was nie znam. Was nie było u moich stóp. Można się zagubić, można się zatracić, tak? Jakże jest ważne złapać właściwą równowagę w tych aspektach naszego życia, bo to jest część. Nie chodzi o to, żeby tylko siedzieć u stóp Jezusa i zaniedbać swoje życie. Bo jakie to jest świadectwo, kiedy, nie wiem, nawrócona żona, a nie nawrócony mąż, a żona tylko słucha kazań, w domu się niczym nie zajmie, bo ona jest zajęta słuchaniem kazań czy czymś innym, uwielbianiem Pana Boga, tak? A mąż patrzy i sobie myśli, to ja za takie chrześcijaństwo dziękuję. Tak? Dom zaniedbany, brud i syf, ale ona tak wspaniale uwielbia, tak? To nie jest świadectwo, tak? Więc my potrzebujemy równowagi między jednym i drugim. Jezus mówi o cząstkach, że są różne części. Potrzebujemy jednej i drugiej, ale dokonać takiego wyboru, w którym każda część jest na właściwym swoim miejscu. Przed służbą jest słuchanie. Bo w słowie służba jest ten aspekt tego słowa, tak? W samym tym słowie służba zaczyna się od tego rdzenia słów, które bierze się od słowa słuchanie. Bo służba wiąże się z tym, że służę komuś, czyli nie tylko, że pracuję dla kogoś, ale słucham, co on do mnie mówi i to wykonuję. To wykonuję. To można robić dobre rzeczy, ale Pan wcale nie chce, żebyś tego robił, tak? Albo można robić dobre rzeczy, tak jak w przypadku Marty, z niewłaściwym nastawieniem. Wczoraj usłyszałem trzy bardzo przykre wiadomości o trzech bardzo znanych w naszym świecie chrześcijańskim pastorach w Polsce. Wszyscy upadli. Ludzie jakby na skalę polską znani, tak? Ja wszystkich znałem, dwóch to nawet od dawna, ze spotkań z liderów młodzieżowych i z seminarium teologicznego, gdzie, bo miałem z nimi kontakt. Ludzie o wpływie na Polskę. A potem się okazuje, że nagle arogancja, manipulowanie ludźmi, poczucie, że ja jestem ponad ludźmi. Kiedyś w filmie Adwokat Diabła, nie wiem, czy oglądaliście, rewelacyjny film, uważam. Ten film kończy się takim wątkiem, takim dialogiem szatana. I ten szatan w pewnym momencie mówi tak. Pycha, mój ulubiony grzech. Można służyć Bogu, być znanym mężem Bożym, podziwianym. Ja czasami się przyznam, że kiedyś, to już co prawda dawno temu, przyrównywałem się do tych moich braci i myślałem, no właściwie znamy się tak samo, jakimi oni są pastorami, zbory jako wzory można stawiać i tak dalej, a ja taki lichy pastor przy nich. Wszyscy musimy czuwać i uważać na siebie, bo pycha może sprawić, że mógłbyś daleko zajść i robić wrażenie, ale już nie czynisz woli Ojca, tylko swoją. Tak. Więc potrzeba tylko jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Jest taki ciekawy fragment w 5 Księdze Mojżeszowej, 33 rozdział, 3 werset. A może i drugi przeczytam, albo pierwsze trzy. Oto błogosławieństwo, którego Mojżesz, mąż Boży, udzielił Izraelitom przed swoją śmiercią. Powiedział, Pan przybył z Synaju, zaświecił im z Seiru, zajaśniał z góry Paran, nadszedł od Ribat Kadesz z płonącym dla nich ogniem po prawicy. Tak, On kocha ludzi. Wszyscy Jego święci w Twoim ręku zgromadzili się u Twoich stóp, by przyjąć Twoje słowa. Bardzo ciekawy fragment. On dziś porusza moje serce. On kocha ludzi, Jezus kocha ludzi. Wszyscy jesteśmy jako Jego święci w Jego ręku. Zgromadzili się u Jego stóp, by przyjąć Twoje słowa. Maria jest tego przykładem. To takie jeszcze ciekawe, bo Biblia jest głębia przeróżnych analogii. Wiecie, co znaczy słowo Marta, imię Marta? Gospodyni, pani domu. Jak pasuje do tej sytuacji. Marta była gospodynią i panią domu z prawdziwego zdarzenia. A wiecie, co znaczy słowo Maria? Tu są różne wątpliwości, nie do końca wiadomo. Prawdopodobnie imię Maria pochodzi z egipskiego, starożytnego języka i oznacza ukochaną albo miłość. Zobaczcie, jak te imiona tu pasują do tej sytuacji. Zgromadzili się u Twoich stóp, by przyjąć Twoje słowa. To zgromadzili się u Twoich stóp, to w takim rozumieniu Żydów, czy tamtych kultur blisko wschodnich, oznaczało, że staje się czyimś uczniem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę kiedyś, że na przykład w apostole Pawle jest powiedziane, że on uczył się u stóp Gamaliela. U stóp, jest dosłownie taki zwrot użyty, że on wychował się tak u stóp Gamaliela. A Gamaliel to był jeden z wybitnych w historii Izraela nauczycieli. Wybitnych. Czyli można powiedzieć, że u stóp Gamaliela Paweł pobierał nauki, czyli uczył się od najlepszych. Tak? Ale to, że jesteśmy u czyichś stóp, oznacza, że jesteśmy gotowi się uniżyć, poddać, jakby odłączyć się od innych rzeczy, żeby skupić się na tym, żeby przyjąć Jego słowa. W Biblii Poznańskiej jest inne, troszeczkę pod innym kontekstem przetłumaczone to słowo, to zdanie i przeczytam je wam, bo bardzo ciekawe ono jakoś mnie porusza, brzmi ciekawie. Rozbili obóz u Twych stóp, ruszali na Twoje polecenie. Rozbili obóz. To jakoś tak przemawia do mnie też inaczej. Rozbili obóz u Twoich stóp. Chodzi o to tak naprawdę w naszym życiu, żeby znaleźć swoje miejsce u stóp Jezusa. Żeby to miejsce było Ci bliskie, było Ci drogie, żeby było to miejsce, przy którym chcesz bywać. Rozbić obóz u stóp Jezusa. Że tam odnajdujesz swoje miejsce, że dla Ciebie pochłanianie słów Jezusa, przyjmowanie Jego słów, że potrafisz się w tym zatracić, zagubić, jakby zapomnieć o całym Bożym innym świecie, żeby słuchać Jego słowa, że to słowo dla Ciebie ma znaczenie, że jesteś Go głodny, chcesz się przyjmować, chcesz słuchać, chcesz być człowiekiem, który słucha. I myślę, że w czasach, w których żyjemy, to nie ci, którzy chodzą do kościoła, nawet zielonoświątkowego, są w najlepszym miejscu. Ale ci, którzy w swoim życiu uczą się słuchać głosu Bożego i słyszą głos Pana. Tak Jezus powiedział, że ta cząstka nie będzie jej zabrana. W Ewangelii Jana, co Jezus powiedział? Że owce moje głos mój znają. Tak. I nikt co? Nie wyrwie ich z moich rąk. Nikt. Nie wyrwie ich z moich rąk, tak? Ci, którzy, że owce Jezusa poznają się po tym, że znają Jego głos, idą za Jego głosem, tak? Tak jak tutaj jest powiedziane, rozbili obóz u Twoich stóp, ruszyli na Twoje polecenie. Mówisz ruszaj, to ruszam. Tak jak w przypadku, bo to jest odniesienie oczywiście do ludu na pustyni, wiemy, że czasami rozbili na jeden dzień obóz, przespali się, czy na jedną noc, przespali się na drugi dzień dalej. Ale były okresy, że na 3 miesiące się rozbili i bywakowali tam, tak? Nie ruszali. Ale padło polecenie, czyli ten słup ognia, czy tam obok za dnia słup ognia w nocy się podnosił, zwijali obóz, szli dalej. Jest o Marii taka bardzo ciekawa rzecz. Ja zwracam na takie rzeczy uwagę w Biblii. Maria jest wspomniana w Nowym Testamencie 12 razy. Jest jeszcze pewien dylemat, bo, że tak powiem, wśród biblistów toczy się pewna dyskusja, Czy Maria Magdalena w Nowym Testamencie i Maria siostra Łazarza to są te same osoby, czy dwie różne? I nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy to jest ta sama osoba, czy jednak dwie różne osoby? Bo są argumenty za tą i za tą opcją, ale chcę wam powiedzieć, że w tych kilku czy kilkunastu razach, gdzie występują albo ta jedna Maria, albo te obie Marie, to trzy albo pięciokrotnie widzimy je u stóp Jezusa. Czyli, że Maria rzeczywiście znalazła swoje miejsce u stóp Jezusa. I to nie był jedyny raz, który ona przypadała do stóp Jezusa. Najpierw powiem te jeszcze dwa razy inne, gdzie nie ma wątpliwości, że chodzi, że to jest Marta, siostra Łazarza. Kiedy Łazarz umarł, tak? Jezus przychodzi i najpierw spotyka się z Martą. Marta nie pada mu do nóg. Marta ma co? Pretensje. Panie, gdybyś tu był. Gdybyś tylko tu był. A co czytamy o Marii? 11 rozdział Jana, 32 werset. Gdy Maria dotarła tam, bo dowiedziała się, że jest Jezus, gdzie był Jezus i zobaczyła Go, upadła mu do nóg. Upadła mu do nóg. Ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Czy ty kiedyśkolwiek w swoim życiu upadłeś do czyichś nóg? Być może nigdy. No może bracia, którzy mają żonę, przed swoją przyszłą żoną klęczeli, czy weźmiesz mnie za rękę z pierścionkiem. No ja tak na przykład robiłem, więc może to się zdarzyło. Ale my nie jesteśmy zwyczajni. Ludzie w tamtych kulturach, wielu było panów, przed którymi trzeba było upaść. Więc to może było takie naturalne, że jak pan, to od razu na kolana. Ale dzisiaj, czy my, gdybyśmy spotkali Jezusa, to naszym odruchem by było mu zaraz upaść do nóg? I to nie w sytuacji, kiedy już w Apokalipsie Jezus objawia się w mocy, w majestacie, całej swojej wspaniałości i ludzie z automatu z nóg zwaleni byli, tak? Wobec Jego majestatu. To nie o taką sytuację chodzi. Więc Maria upadła do nóg Jezusa. Zadaje to samo pytanie, co Marta. Ale jakby nie czuć tutaj tej pretensji. Łazarz zostaje siostrą zwróconą. W 12 rozdziale Ewangelii Jana jest ten trzeci przypadek, którym nie ma żadnej wątpliwości, że chodzi tu o Martę, siostrę Łazarza. Na 6 dni przed Paschą, o 12 rozdział 1 wersetu, Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała, tak, Marta znowu robiła to, do czego się czuła stworzona. A Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nim spoczywali przy stole. A Maria znowu nie pomagała Marcie. Coś innego zrobiła. Maria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drogiego olejku nardowego. Ten olejek był warty średnią pensję robotnika roczną. Roczną pensję robotnika w tamtych czasach. Więc to była naprawdę droga rzecz. Gdybyśmy dzisiaj wzięli, że 5 tysięcy złotych, załóżmy przykładowo, to jest średnia miesięczna, taka, którą człowiek zarabia, razy 12. Więc któraś z sióstr ma od swojego męża taki drogi perfum?
50 tysięcy.
No. Ja bym nie kupił, przyznaję się szczerze. Mnie by było szkoda tyle pieniędzy. Dla samego perfumu. Nie, żebym żałował Sylwii, ale dla samego perfumu, nie? Tyle pieniędzy. Co za bzdura. Ale zobaczcie, ona namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Ona poszła nawet nie krok dalej. 10 kroków dalej, niż tylko, że przypadła do Jego stóp. Bierzesz swoje włosy. Dziewczyny macie piękne włosy. Natalia, czy Tania, czy Alona, czy wszystkie inne, tak? Macie piękne włosy. Niektóre mają krótkie, więc może byłoby trudniej. Ale masz swoje długie włosy i wycierasz tymi włosami brudne stopy Jezusa. Bo były brudne, tak? Od drogi chodzili w sandałach, więc to... Usypiasz sobie swoje włosy brudem Jezusa. Przy ludziach, Ile ludzi by tego nie zrobiło, bo inni patrzą. Tak? Jak ona kochała, tak? Maria, czyli ukochana, ona czuła się kochana przez Jezusa i robi coś niesamowitego. Przypadła do stóp Jezusa, tak? I wówczas dom wypełni się zapachem perfum. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział, dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można byłoby za nie uzyskać sumę 300 denarów i rozdać pieniądze ubogim. Ale powiedział to nie z troski ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem, a ponieważ opiekował się zakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Więc tu był jego interes. Oj, tyle pieniędzy. Byłoby czego skupnąć? Ale zobaczcie, tu trochę jest podobna sytuacja jak pomiędzy tą z Ewangelią Łukasza. Ktoś znowu ma pretensje do Marii, że ty źle robisz. Takie marnotrawstwo. Przecież to jest nielogiczne. W pewnym sensie Judasz miał rację, tak? Kurczę, tyle pieniędzy. Czy nie można byłoby ich lepiej wydać, jak tylko to wylać? To nie była logika miłości, tak? W przypadku Judasza. A w przypadku Marii to była logika miłości. Bo go tak kocham i go uwielbię, tak? Dam to wszystko, co mam najcenniejszego. Więc widzimy Marię znowu u stóp Jezusa. I teraz jeszcze dwa kolejne przypadki, których być może tyczą się Marty, Marii, siostry Łazarza, bo Biblia już o nich mówi, że to jest Maria Magdalena. Ale to też tak, tylko tak wspomnę. 19 rozdział mówi o tym, że przy krzyżu kto był? Uczniów zabrakło, poza Janem. Ale była Maria, matka Jezusa, tak? Żona Klopasa i Maria Magdalena. Jeżeli to była Maria, ta siostra Łazarza, przecież to jest wszystko blisko, więc bardzo prawdopodobne, że ona też mogła być przy ukrzyżowaniu Jezusa, tak? Ta, która namaściła jego nogi na pogrzeb, bo tak to zinterpretował Jezus. Ja bym się nie zdziwił, gdyby ona była przy tych stopach Jezusa ukrzyżowanego, tak? I 20 rozdział Jana, oczywiście Ewangelii Jana. Od początku czytamy, pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena, czyli po ukrzyżowaniu Jezusa, złożeniu jego ciała w grobie, kto był pierwszym świadkiem zmartwychwstania i pierwszym zwiastunem zmartwychwstania Jezusa? Maria Magdalena. Jeśli to była Marta, siostra Łazarza, być może. W niebie się tego dowiemy. Ale jest taka ciekawa rzecz. Ona zaczyna szukać ciała, bo tam ciała już oczywiście nie ma. I w 16 wersecie czytamy tego 20 rozdziału. Ona spotyka Jezusa w tym ogrodzie. Mario, przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. A Jezus mówi, nie trzymaj mnie już, zwrócił się do niej, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, idź raczej do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego, Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena, oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazałem też jego słowa. Jeżeli to była Maria, siostra Łazarza, i Maria Magdalena to są te same osoby, to pasuje do Marii, tej siostry Łazarza. Jezus mówi, nie trzymaj mnie już. Niektórzy tłumaczą, nie dotykaj mnie. Ale tu myślę, że jest lepiej to oddane. Nie trzymaj mnie już. Dlaczego? Bo łatwo nam sobie wyobrazić tej sytuacji, że co zrobiła ta Maria? No przypadła do stóp Jezusa. Znów. Jezus mówi, nie z zarzutem, nie dotykaj mnie, tylko no puść mnie już wreszcie, bo muszę iść do Ojca, tak? I ona przekazała im jego słowa. Tak? To pokazuje nam, że kiedy Marię, nawet gdyby wyłączyć te dwa przypadki, że mówią o innej Marii, ale mamy te trzy, co do których nie ma żadnej wątpliwości, że mówią o Marcie, siostrze Łazarza. U stóp Jezusa. To widzimy tą Marię w Nowym Testamencie, która znalazła, czy odnalazła swoje miejsce u stóp Jezusa. Jak Jezus powiedział, ona wybrała dobrą cząstkę, która nigdy nie będzie jej zabrana. Nigdy. Nigdy. taka jest dzisiaj lekcja dla nas z tej historii. Bo myślę, że ta historia mnie od lat porusza i jest w niej coś takiego z takim dużym ładunkiem, takiego duchowego przekazu, z czymś takim bardzo istotnym i ważnym. Wydaje się, że taka jakaś tam sytuacja domowa, gdzieś coś tam miało miejsce, jakaś taka fajna historia się wydarzyła i tyle. Ale ona ma duże znaczenie dla nas. Jest wspaniałym przykładem i zachętą dla nas, że kiedy żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie ludzie są zagonieni i ty i ja być może również odnajdujemy się w tym, że rozumiemy to, że ten świat nas goni, ten świat ściga nas. To musisz, tu nauka, już od najmłodszych lat. W szkole to zadanie domowe, chociaż teraz już podobno zadań domowych nie trzeba robić, ale egzaminy tu takie, kartkówka za kartkówką, sprawdzian za sprawdzianem. Jak nie będziesz mieć dobrych ocen, nie dostaniesz się do szkoły, o której sobie marzysz, będziesz musiał wybierać może takiej, której nie chcesz, potem studia i tak dalej, jakieś dodatkowe rzeczy, pracy dodatkowo, żebyś miał swoje szanse na zdobycie zawodu i tak dalej. Od dzieciństwa w kierat. Do tego jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia. I jeszcze w kościele się zaangażuj w służbę. Jakby było mało innych rzeczy, tak? Więc to jest niezwykle istotne, bo być może dzisiaj ktoś z nas czuje, że czy widzi siebie w tej Marcie. Że to może tyczy się ciebie, że ty wiesz, że niepokoisz się i martwisz się o wiele rzeczy, wieloma rzeczami się przejmujesz i myślisz, że Marta jest podobna do mnie. Czy odnajduje się w tym stylu Marty, funkcjonowania Marty, że ja też się martwię i niepokoję o wiele rzeczy i dzisiaj Bóg mówi do ciebie, odżywa w tobie te słowa Jezusa, że już może nie Marto, ale wstawimy tu inne imię, twoje. Troszczysz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba jednego. Wybierz dobrą cząstkę. Tak? Może już wybraliśmy tą dobrą cząstkę, pielęgnujemy, dbamy o to, żeby się zatrzymać w swoim życiu, żeby mieć czas zatrzymania, żeby nie dać się zagonić, ale mieć ten czas, w którym pielęgnujesz to, żeby słuchać Jezusa. Następnym razem powiem o tym więcej. O słuchaniu głosu Bożego, o tym, jak słyszeć Boga i tak dalej. Myślę, że wielu ludzi ma z tym problem. Ja też miałem, że to jest taki etap w naszym życiu. Jakie to jest niezwykle istotne, żeby słyszeć Boży głos. Bo On nas uratuje przed wieloma rzeczami, które ten świat czyni coraz większe zamieszanie. I będzie, tak? Będziemy słyszeć mnóstwo różnych rzeczy, ile z nich będzie prawdziwych, a ile nie. Bo taka będzie narracja, żeby tak to nam sprzedać, tak? Żeby nas otumanić, ogłupić i tak dalej. My potrzebujemy słuchać się głosu Ducha Świętego, żeby słyszeć w naszym życiu Boży głos, który nas nie poprowadzi na manowce, tak jak głosy, które mogą płynąć z tego świata. Ale kiedy mogą być różne zawirowania na świecie, czy w naszym życiu, to kiedy my znamy głos Boży, nauczyliśmy się Go słuchać, rozpoznawać i tak dalej, to bezpiecznie będziemy mogli za Nim pójść, będziemy wiedzieli, gdzie iść. Ludzie będą gubić się, czy w tą stronę, czy w tamtą stronę, co robić. Jak żyć, tak? Jak taki był znany tekst pewnego człowieka do polskiego premiera. Jak żyć? Co ja mam zrobić, jak mi się całe życie zawaliło? Wszystko się posypało. Cały dorobek życia, przyszła jakaś woda i zabrała jednego dnia i nie ma. Jak żyć teraz, tak? Bo możemy się zaangażować w rzeczy, które mogą nas, że tak powiem, okraść z czasu cennego naszego życia i potem się okaże, że to wszystko przeminęło z wiatrem. I nic z tego nie było, tak? A można żyć dla rzeczy wiecznych i wiedzieć, jakie są te rzeczy wieczne dla mnie. Bo Marta była osobą, która usługiwała. To był jej dar. Ona tylko potrzebowała pewnej korekty, żeby w jej sercu nie wchodzić w złą stronę, jakieś goryczy i tak dalej. Nie pozwolić, żeby ten gorzki korzeń goryczy zanieczyszczył jej serce i wydał zły owoc w jej życiu. Więc my potrzebujemy złapać tą równowagę i nauczyć się tej mądrości, wybierać dobrą cząstkę. Dzisiaj Słowo Boże nam mówi, że my nie musimy się gubić, mamy tysiąc rzeczy do wyboru. Jest jedna. Wybrać tą dobrą cząstkę, jaką jest zasiąść u stóp Jezusa. Pielęgnować ten czas w swoim życiu, dbać o to, żebym miał ten czas, nie tylko powiedzmy modlitwy czy czytania Słowa Bożego, bo można się modlić, ale to nie jest słuchanie. To jest mój monolog może być, mój potok słów, że z siebie wyrzucę to wszystko, co mi gdzieś leży na sercu i tyle. Ale słuchać to jest coś innego. Słuchać, co Jezus mówi, tak? Nie tylko, że przeczytać, że coś powiedział, ale żeby to słowo ożyło w nas, żebyśmy usłyszeli Jezusa. Więc to jest dobry wybór na dzisiaj, niezwykle istotny dla nas. I ty wiesz, czy masz swoje miejsce u stóp Jezusa? A może miałeś, ale się dałeś pogubić, tak jak bracia, o których wspomniałem. Przykłady i wzór dla Kościoła, to wszystkich nas się tyczy. Wszyscy możemy upaść. Wszyscy możemy się pogubić w swoim życiu, jeśli zapomnimy o pewnych rzeczach. Chociaż ja pamiętam, że oni wielokrotnie przestrzegali przed tym, a sami się na to złapali, tak? Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Baczcie, tak? Jak mówi w innym miejscu Słowo Boże. Baczcie. Aby nikt spośród was nie miał złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, ale zachęcajcie się każdego dnia, póki trwa, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie uległ zatwardziałości grzechu, ale żebyśmy do końca zachowali pierwotną naszą ufność. Do końca. Co z tego, że ktoś wspaniale biegł, osiągnął wspaniałe wyniki, a przed metą się wyłożył. Inni go prześcignęli, tak? Nie liczy się, jak zaczynamy, ale jak kończymy. Więc wytrwałość w tym wszystkim też jest niezwykle istotna. Dlatego potrzebujemy być u stóp Jezusa. I pomódlmy się. Panie, prosimy Ciebie. Ty przychodzisz i oczyszczasz nasze serca z rzeczy niepotrzebnych. Jeśli są w naszym życiu te niepotrzebne myśli, troski, niepokoje, które nas ogarniają i dajemy im dostęp do naszego serca i one w jakiś sposób może nas nawet zatruwają, sprawiają, że myślimy o tych wszystkich rzeczach i to nam nic nie przydaje dobrego, tylko coraz więcej zmartwień. Bo kto myśli o zmartwieniach, ma jeszcze więcej zmartwień. Kto myśli o rozwiązaniach, znajduje rozwiązania. I w Tobie jest radość, autentyczna, prawdziwa radość. I dzisiaj, Panie, chcemy to sobie przypominać, w tym się umacniać, do tego się zachęcać, się w tym ugruntowywać i rozumieć, że wybierać dobrą cząstkę, którego przykład dała nam Maria, żebyśmy my byli podobni do Marii w tym aspekcie, że my też rozbiliśmy swój obóz u Twoich stóp. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to dzisiaj ma ku temu zachętę, żeby właśnie to zrobić. Dla swojego życia to jedna z najlepszych rzeczy, którą możemy zrobić. Znaleźć swoje miejsce u Twoich stóp. Chcieć mieć tam swój kąt wśród innych uczniów. Że to jest moje miejsce. I że słucham Ciebie. Nauczyłem się Ciebie słuchać. I pilnuję tego. I dbam o to, żeby o tym nie zapomnieć. Żeby z czasem w natłoku różnych obowiązków i spraw, być może nawet służby dla samego Ciebie, nie odejść od Twoich stóp i zapomnieć Twój głos. Strzeż nas przed tym, bo skoro najlepsi mogą upadać, to tym bardziej i my. Więc chcemy, żebyś nas zachował, zachowując Twoje słowo. Zachowując Twoje słowo. Nie tylko słyszeć je i przyjmować, ale i zachować. Dobry Boże, działaj w nas i umacniaj w nas, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy się nigdy nie zagubią, ale umocnią swoje powołanie i nasz wybór. Amen.